Reset Obywatelski.
Dobry wieczór Państwu w Resecie Obywatelskim. Jak w każdą środę, kilka minut po godzinie 21, zaczynamy godzinę bez fikcji. Ja się nazywam Wojciech Szot i używam zaimków on i jego, a naszą audycję można sponsorować. Sponsorem dzisiejszego programu jest pan Michał Gołębieski. Każdy z Państwa może zostać producentem bądź producentką naszego programu, wpłacając na Reset Obywatelski serwisie zrzutka.pl 100 zł. Twoje nazwisko czy pseudonim znajdzie się na specjalnej grafice na początku i na końcu losowo wybranego programu emitowanego przez Reset Obywatelski. Jeśli ustawisz 100 zł jako wpłatę cykliczną, będziesz producentem bądź producentką jednego programu miesięcznie. Zapraszam do serwisu zrzutka.pl. Dzięki Waszemu wsparciu będziemy mogli przygotować dla Was jeszcze lepsze programy. Zaczynamy zatem 33. godzinę bez fikcji w Resecie Obywatelskim. Tydzień temu rozmawiałem z Maciejem Mandeltem z Nomady o rzeczywistości uchodźców i uchodźczyń w Polsce. Zachęcam Państwa do wysłuchania naszej rozmowy. Jest to o tyle łatwiejsze, że znajdziecie nas na Spotify, oczywiście na naszym kanale YouTube'owym Reset Obywatelski. Zapraszam, dajcie suba, dajcie łapkę, subskrybujcie nas i możecie nas odsłuchać. A dzisiaj Państwa i moją gościnią w godzinie bez fikcji jest historyczka sztuki, romanistka, tłumaczka, pisarka, pedagogzka, autorka bajek, także scenariuszy filmów animowanych, specjalistka od surrealizmu Agnieszka Taborska. Zapraszam.
Dziękuję. Bardzo długa lista. Dobry wieczór.
Dobry wieczór. Spora lista, ale jeszcze nie dodałem najważniejszego, czyli tego powodu, z którego się dzisiaj spotykamy. Autorka poradnika surrealistycznego Jak przeżyć? Świat zwariował. Poradnik surrealistyczny Jak przeżyć? Wydawnictwo Bosch z oprawą graficzną Lecha Majewskiego. 50 porad? Chyba 50 porad.
Ponad 56.
56 plus epilog porad, jak przeżyć. Przetestowałeś wszystkie na sobie?
No nie wszystkie, bo jeszcze żyję, więc na przykład jak umierać, a nie, jeszcze nie, ale może wkrótce. Ale nie jak gotować surrealistycznie, bo nie bardzo się niestety na kuchni znam, ale większość, pewnie tak 2/3, jeśli nie 3/4.
Gotowanie zatem nas łączy, bo ja z pasją czytałem rozdział poświęcony gotowaniu. Jest to fantastyczna przygoda, ale sam jakoś nie potrafiłbym jej przeżyć.
Czyli antygotowanie nas łączy.
Zdecydowanie postawa, ja zarabiam po to, żeby nie gotować, zawsze żartuję.
No właśnie, właśnie. Ja szczęśliwie mam tutaj w domu kogoś, kto narzeka, ale gotuje. Tak jak robiła zresztą Leonora Carrington, o której piszę w rozdziale o gotowaniu, moja wielka, no bardzo ważna postać dla mnie, która w swoich cudownych książkach, tak jak w Trąbce do słuchania, pisała właśnie o gotowaniu, jak o tym sposobie ucieczki z rzeczywistości i zmiany kuchni w laboratorium alchemiczki, ale pod koniec życia przestała gotować i domowników wrzucała do jadłodajni okolicznych w mieście Meksyk.
To jak i co gotowali surrealiści?
No właśnie, czyli zaczynamy od tych tematów dla nas najtrudniejszych.
No tak, o umieraniu i samobójstwie. Później na razie porozmawiajmy o kuchni.
Dobra. No przede wszystkim przywiązywali wielką wagę do wyglądu potraw. Także jeżeli smak zawiódł, to wygląd wygrywał batalię. No i najciekawiej gotowały właśnie te dwie mistrzynie surrealizmu, czyli Leonora Carrington i Remedios Varo, które po ucieczce z Europy, Remedios Varo po wojnie w Hiszpanii, Carrington po II wojnie we Francji, schroniły się w Meksyku, no a tam jak odkryły, było mnóstwo sprzedawców ziół i różnych egzotycznych dla Europejek potraw, więc one z kuchni rzeczywiście uczyniły swoje studio, pracownie, laboratorium alchemiczne i gotowały no, z wielką fantazją. Także te przepisy surrealistyczne są, ja kiedyś w cookbooku napisałam taki tekst na temat surrealistycznych przepisów i wymyśliłam wiele swoich, trochę a propos naszych współczesnych czasów, więc też przepisy na właśnie kryzys ekologiczny, topnienie lodowców i tak dalej. Także może wybacz, że nie podam tu konkretnych przepisów, bo ani ty, ani ja się na nich nie poznamy, ale były one no, formą poezji i pewnej filozofii też, że tą estetykę cudowności, która była tak ważna dla surrealistów i surrealistek, można znaleźć absolutnie wszędzie. Tak samo w poważnej pracowni Jacksona Pollocka, jak i w kuchni, czy w schowanku na jakieś domowe przedmioty.
No właśnie.
Także żadnego przepisu nie podałam.
No właśnie, bo surrealizm to z twojej książki wynika, że to jest przyglądanie się bardzo uważnej rzeczywistości, która nas otacza, że od tego właściwie on wychodzi.
No właśnie, ja oczywiście na tą książkę złożyło się bardzo wiele rzeczy. Dla mnie surrealizm jest tak ogromnie bliski no, od zawsze, właściwie od kiedy zaczęłam jakoś, no, jakoś nawet jak dziecko patrzeć na świat i Alicja w Krainie Czarów była dla mnie też od zawsze taką najważniejszą książką i nadal nią pozostaje. I chciałam, żeby ten poradnik, który oczywiście się jakoś no, wstrzelił w ten moment, kiedy świat rzeczywiście zwariował i przez pandemię i przez systemy polityczne w tylu krajach, ale chciałam, żeby on też przywrócił surrealizmowi ten punkt wyjścia, bo w tej chwili surrealizm jest ogromnie zbrukany no, przez reklamę, przez taką głupią, dziwaczną estetykę wideoklipów, reklam, właśnie wystaw sklepowych, a chciałam wrócić do korzeni, czyli do spojrzenia w głąb nas, czyli w psychoanalizę i właśnie w tą bardzo, bardzo uważną obserwację rzeczywistości, bo surrealiści, którzy byli absolutnie no, ludźmi miejskimi, no, głównie oczywiście surrealizm powstał w Paryżu, no, ale też w innych miastach też rozkwitał, czy starał się przeżyć. No i obserwacja była no, absolutnie pierwszym krokiem do osiągnięcia surrealistycznego wtajemniczenia.
Na przykład obserwacja właśnie witryn sklepowych. O których mówię.
Tak, obserwacja witryn sklepowych, surrealiści, to było pokolenie, które się urodziło, no jeżeli mówimy o surrealistach, bo surrealistki były nieco młodsze, na przełomie wieków, czyli oni byli dziećmi tej epoki, no właśnie jak to w anglosaskiej kulturze mówi się wiktoriańskiej, czy Belle Époque, no w każdym razie pokolenia przełomu wieków. I z jednej strony oni oczywiście się buntowali, tak jak każde pokolenie buntuje się przeciwko rodzicom, już mniej dziadkom, ale pokoleniu rodziców, ale wychowali się właśnie na tej kulturze przedmiotu, prawda, bibelotu, zakurzonej durnostojki. I przedmioty surrealistyczne, które dla mnie są ogromnie ważną, są ważniejsze od malarstwa czy rzeźby surrealistycznej, właśnie wyrosły z tego zapatrzenia w witryny sklepowe, w manekiny krawieckie, w takie zakurzone artefakta minionej epoki. Bo surrealizm no, różnił się od tych wszystkich awangardowych ruchów pod każdym względem oczywiście, ale jedna z różnic polegała na tym, że o ile większość tych ruchów, no oczywiście z futuryzmem na czele patrzyła w przyszłość, to surrealizm w znacznym stopniu patrzył za siebie.
Czyli proponujesz dzisiaj, żebyśmy popatrzyli w głąb siebie i za siebie jednak, w przeciwieństwie do większości turystycznej wizji dzisiaj.
Nie, bo surrealizm uważam, że był najbardziej skomplikowanym ruchem z tych wszystkich awangardowych ruchów, ponieważ z jednej strony on odrzucał właśnie fascynację tempem życia, nowoczesnością, czyli tym wszystkim, co fascynowało surrealistów, ale z drugiej strony surrealiści i surrealistki byli niesłychanie postępowi no, w tym względzie no, w kwestiach politycznych i społecznych. No, na przykład problem kolonializmu. To była jedyna zorganizowana grupa, która występowała przeciwko wystawom kolonialnym. Surrealiści byli też jedynym zrzeszeniem wspierającym kobiety, kilka takich bardzo znanych wtedy przypadków kobiet, które trafiły pod sąd i do więzienia za zabicie czy rodziców, czy te słynne pokojówki Papin, prawda, które potem zainspirowały słynną sztukę. Także surrealiści potrafili jakoś spojrzeć poza ten taki gorset mieszczańsko, no głównie mieszczańskich wartości i no być razem z nami, tak jak jak czuć tak, jak my teraz czujemy 100 lat później. Co powoduje, że wcale nie jest łatwo mówić o surrealizmie. Ja staram się to robić ze studentami od bardzo wielu lat. Jestem w tej super szczęśliwej sytuacji, że na początku tej mojej drogi, kiedy ja właśnie zaczęłam o surrealizmie czytać i o nim opowiadać, się mnóstwo zmieniło w tej recepcji surrealizmu, ale nadal uważam, że jest dużo trudniej tego bakcyla surrealizmu przekazać, niż przekazać, nie wiem, zainteresowanie kubizmem czy jakimkolwiek innym ruchem awangardowym początku XX wieku. Bo to jest kwestia specjalnej wrażliwości. Ja tutaj wcale nie określam, że ona jest lepsza czy gorsza. No to jest taka kwestia, czy ktoś woli czerwony czy zielony, prawda?
A skoro tak, to no, trudno jest zastosować niektóre z swoich porad, albo no, zdecydowanie niektóre jest trudno zastosować. Porada numer 25. Jak pracować najlepiej we śnie?
A wiesz, że to jest porada najczęściej przywoływana przez czytelników tego poradnika. Może dlatego, że jest najkrótsza, ponieważ niektóre są znacznie dłuższe. Ale jest to porada bardzo istotna, bo znowu surrealiści się odcinali od tych takich żelaznych zasad no, dobrze funkcjonującego społeczeństwa, które wielką wagę przywiązywało właśnie do godzin pracy. Surrealiści mówili, że sen jest dużo bardziej twórczy niż praca. Zresztą potem no taki trochę enfant terrible surrealistów, czyli Topor, Roland Topor mówił, że 8 godzin snu jest znacznie bardziej twórcze niż 8 godzin pracy na etacie, albo nie na etacie, ale pracy, prawda? Bo podczas snu przychodzą marzenia cenne, przychodzą pomysły i surrealiści, Breton odwoływał się do symbolicznego poety Saint-Paul Roux, który na drzwiach swojej sypialni wywierał tabliczkę poeta pracuje, no, czyli poeta śpi, czyli pracuje. No i to znowu było i nadal jest, bo przecież no, zauważyłeś, że nadal funkcjonuje takie przekonanie, że ci, którzy chodzą wcześniej spać i wcześniej wstają, są jakoś tam bardziej produktywni i no i w ogóle pozytywniejsi od tych, którzy siedzą późno w nocy i wstają późno. Także surrealiści walczyli ze wszelkimi kliszami, no i to była jedna właśnie z tych klisz.
Z drugiej strony coachy, którzy nam mówią, że jak będziemy godzinę wcześniej wstawać, to będziemy bardziej produktywni, mnie przerażają, bo już wyobrażam sobie, jak wstaję jeszcze godzinę wcześniej, jestem produktywny po tym.
No właśnie, właśnie. Więc na przykład taki Man Ray przez całe życie, które zresztą głównie biedował, dopiero po jego śmierci jego obrazy, fotografie i przedmioty na aukcjach wielkie ceny zdobywały, ale miał przy łóżku notatnik, w którym zapisywał swoje sny i te sny potem przetwarzał w różny sposób. Ja myślę, że szczególnie ostatnio, w czasie czasu właśnie pandemii, lockdownu, kiedy oczywiście nie wszyscy, ale no wiele osób miało ten tryb życia trochę mniej rygorystyczny, więc można było spać dłużej, a wiadomo, że ten sen nieprzerwany budzikiem jest najistotniejszy, bo wtedy się sny zapomina. Także pandemia nam bardzo się przysłużyła do badania to, co nam śpiący, czy już tak na pół obudzony umysł może dać. Bo zresztą Breton w pierwszym manifestie surrealizmu piękne sformułowanie miał o tych słowach pukających w okno. I to jest doświadczenie, które oczywiście wszyscy znamy, kiedy albo zapadamy w sen, albo właśnie się z niego budzimy i jesteśmy tak pomiędzy. No w ogóle surrealizm jest cały polega na tych stanach pomiędzy. Czyli jeszcze nie tu, ale już nie tam. I wtedy oczywiście przychodzą do głowy pomysły, które czasami po obudzeniu okazują się absurdalnymi, głupimi, nieznacznymi, ale nie zawsze.
Mi się śniła twoja książka, muszę powiedzieć, po jej lekturze. Rzadko, tak, rzadko mi się zdarza, ale śniła mi się ta książka, bo dobrze mi było z tymi pomysłami. Myślałem, że zastosowanie ich w życiu może by rzeczywiście je jakoś nie tyle nawet ubarwiło, co dałoby jakiś oddech. A jak porada numer 33, żeby państwo spotkali się z kilkoma poradami surrealistycznymi Agnieszki Taborskiej, jak używać wyobraźni, z przekonaniem, że warto oddać się jej bez reszty i we śnie i na jawie. Pamiętaj, że nikt nie ma prawa twojej wyobraźni ograniczać. To jest taka dość podstawowa w ogóle porada, którą od dziecka powinniśmy sobie i wszystkim dzieciom powtarzać. Niestety wszyscy idziemy do szkoły w pewnym momencie. I z tym jest troszkę problem. No właśnie, to wszystko są ćwiczenia z wyobraźni, ale mówisz o tym źródle, że źródłem była psychoanaliza i z tego się surrealizm czerpie pełnymi garściami, ale jednak ta psychoanaliza freudowska co do kobiet to nie była taka najłaskawsza.
No nie była, no ale znowu wszystko jest strasznie skomplikowane. Ja w czasie zajęć ze studentami nawet już nie śmiem używać tego zdania, że należy pamiętać o perspektywie historycznej, bo świetnie ich rozumiem, że oni na to zdanie reagują histerycznie to jest złe słowo, ale alergicznie.
Tak, histerycznie to jest złe słowo.
Złe słowo, ale absolutnie alergicznie, bo no, słyszeli je wielokrotnie i więcej słuchać nie chcą. Bo jasne, oczywiście, że Freud, bo, znaczy oni wszyscy z naszego punktu widzenia byli strasznymi mizoginami, to nie ma do tego najmniejszej wątpliwości. Natomiast no ponieważ w tej chwili już właśnie nie mówię do studentów, to ośmielę się powiedzieć, że jednak te 100 lat temu, patrząc na nich z perspektywy, to wszystko było no bardziej skomplikowane, dlatego że do surrealistów uciekały zwykle o 10 albo czasem nawet więcej lat młodsze kobiety, które znowu szukały schronienia przed tradycyjnymi, konserwatywnymi rodzinami, znacznie gorszymi niż to grono właśnie tych zbuntowanych facetów w Paryżu i uzyskiwały coś, czego gdzie indziej by nie uzyskały. Oczywiście najczęściej ta droga dalej biegła tak, że one albo wychodziły za mąż, albo no były przyjaciółkami, partnerkami, studentkami tych mistrzów, po czym chciały robić własną sztukę. Często ta sztuka była kompletnie nierozumiana i zrywały te związki, tak jak, no jak, no właśnie wszystkie te nazwiska, które tu można przytoczyć, czyli Miller, Leonora Carrington, no wszystkie. Jacqueline Lamba, druga żona Bretona, i zaczynały tworzyć własną sztukę albo same, albo w związkach lesbijskich, albo z nowymi partnerami. No a oczywiście wszystko wychodziło od Freuda, który no jasne, że był jeszcze bardziej przecież staroświecki, jeszcze bardziej należał do starszego pokolenia. Zresztą uważał, że surrealiści są kompletnie niepoważnymi wariatami. I to spotkanie Freuda z Bretonem było raczej bardzo nieszczęśliwe. Z Dalim też się nie bardzo udało. Także, no ale mimo wszystko Freud tym spojrzeniem w umysł ludzki no, jakoś otworzył nowe horyzonty i i Breton, który uczestniczył w pierwszej wojnie jako absolwent studiów medycyny i pracował z żołnierzami wycofanymi z frontu przez psychiczny szok życia w okopach i tak dalej, te metody Freuda stosował. Także to jest skomplikowane, ale też właśnie fascynujące, bo bo nic tu nie jest jednoznaczne.
Czyli nie można powiedzieć jednoznacznie, że to banda dziaderska i teraz należy od... Ale z drugiej strony, wiesz, historia sztuki... się rozłączyliśmy, ale znowu jesteśmy. Historia sztuki w takim wymiarze, zwłaszcza popularyzatorskim, ograniczyła nazwiska kobiece właściwie do Frida Kahlo tak naprawdę. Chyba. Znaczy, która nie do końca jest jeszcze nawet kojarzona z surrealizmem, jako osobne zjawisko zawsze prezentowana.
Znaczy tak, było, ale to się wszystko diametralnie zmieniło w 90-tych latach, bo w 90-tych, znaczy nawet w 80-tych nawet Frida Kahlo była nieznana, prawda? Potem powstał ten film fabularny, powstały dokumenty i ona w tej chwili jest tak, jak Gustav Klim w Austrii, prawda? Na każdym tam kubku, na torbach, na koszulkach i tak dalej. Ale 90-te lata, i to było właśnie to moje szczęście, że moje odkrywanie surrealizmu właśnie wtedy się zaczęło, to wszystko zmieniło, bo te surrealistki właśnie takie jak Lee Miller, potem Leonora Carrington, to jest wokalista, zaczęły umierać i się zaczęło dziać to, co się zawsze dzieje w takich sytuacjach, czyli otworzyły się archiwa, zaczęły powstawać olbrzymie wystawy, wychodzić książki. No i właśnie okazało się, że ta historia surrealizmu to nie jest taka zmurszała historia malarstwa z Dalim i Magrittem, o której myśmy się uczyli na studiach, znaczy moje pokolenie, tylko jest znacznie bardziej skomplikowana, znacznie ciekawsza i w tych 90-tych, od 90-tych lat zaczęła się przetarać olbrzymia fala wystaw, które zmieniły dwie rzeczy. Raz, że właśnie wprowadziły surrealistki, a dwa, że wprowadziły te formy sztuki, które były przedtem nieznane, czyli przedmioty surrealistyczne, fotografie, kolaże. Oczywiście nadal pokazując malarstwo i rzeźbę, ale wcale nie utrzymując, że to są najciekawsze media. W Polsce to niestety, mam nadzieję, że to się zmieni, ale to ciągle to odkrycie właśnie surrealistek i tych innych form ciągle się nie dokonało. Teraz wyjdzie bardzo niedługo w wydawnictwie Drzazgi książka składająca się z trzech powieści Uniki Curn, bardzo ciekawej pisarki i artystki, która była przez jakiś czas partnerką Hansa Bellmera i Bellmer fotografował ją. Wyszła jedna książka znakomita, dawno temu już w Piwie, książka Kropka do słuchania Carrington, wyszła w moim tłumaczeniu Giselle Pressinos, czyli drugiej osoby obok Carrington, uwzględnionej przez Bretona w antologii Czarnego humoru, powieść Twarz muśnięta smutkiem, ale to są wciąż takie wysepki. Ja mam nadzieję, że tych archipelagów, jak mówił Roland Topor, będzie coraz więcej. Natomiast Frida Kahlo jest rzeczywiście takim klimtem, ale ona sama, jak wiemy, nie uważała się za surrealistkę, była bardzo krytycznie nastawiona do tego europejskiego surrealizmu, do tych ludzi, którzy dzięki olbrzymiej hojności i wspaniałej postawie meksykańskiego rządu w czasie II wojny uciekli i zamieszkali w Meksyku. No ale oprócz Frida Kahlo było bardzo, bardzo wiele innych wspaniałych kobiet. Natomiast żeby pokazać, jak my wciąż jednak jesteśmy w ogonie tej historii, to i ta anegdota na ten fakt łączy w sobie dwie rzeczy, czyli rozmowę o medium, o którym poprzednio mało się mówiło, czyli o fotografii i właśnie o kobietach. Mianowicie w 1985 roku, no, dla wielu osób prehistorii, no ale jednak jakoś tam wymierzalnej historii, wyszedł pierwszy ważny album o surrealistycznej fotografii. To się nazywało, miał francuski tytuł, tak jak tytuł powieści, czy raczej antypowieści Bretona Amour Fou, Miłość Szalona. I tam była mowa o takiej, no, ogromnie ciekawej fotografce, która jest w tej chwili tematem bardzo wielu studiów genderowych i no, fascynującej postaci, Claude Kahn. I ona jest tam określona jako on, Claude, no bo po francusku to jest obie formy. I jest informacja, że ten właśnie pan Claude zginął w obozie koncentracyjnym w czasie wojny. Co znowu jest nieprawdą, bo ona ze swoją partnerką bardzo dzielnie działały w ruchu oporu. Owszem, zostały zaaresztowane przez gestapo, ale już to było tuż przed końcem wojny, więc obie przeżyły i Claude Kahn umarła w 50. latach. Czyli to pokazuje, że jeszcze no nie tak strasznie dawno temu, w połowie 80. lat, ta nasza wiedza o surrealistkach no była bardzo znikoma. Wszystko zaczęło się zmieniać w 90.
A czy ta nieheteronormatywność, o której sporo, jest wśród surrealistów, surrealistek, też właśnie stała na przeszkodzie ku temu? Czy to też właśnie było jakimś takim powodem zatrzymania, nie tylko to, że właśnie kobieca historia, ale też właśnie, że queerowa, nieheteronormatywna?
Znaczy to znowu było skomplikowane, dlatego że Breton był homofobem i znaczy nie wszyscy, ale bardzo wielu surrealistów byli homofobami. Ale no znowu przez swoje jakieś voyeurystyczne fantazje mieli kompletnie inny stosunek do kobiet. Czyli miłość, kobieca miłość homoseksualna była przez nich pojmowana zupełnie inaczej niż męska. No pewnie po prostu ich podniecała ta, prawda, wyobrażenie sobie dwóch kochających się kobiet. Także na przykład Claude Kahn, która była... No bo w Paryżu dwudziestolecia międzywojennego to było jednak miejsce no, znacznie przyjaźniejsze dla par homoseksualnych niż wiele innych miejsc, prawda? No w końcu i Gertruda Stein z Alice Toklas tam mieszkała i wiele innych par również. I Claude Kahn była bardzo przez Bretona doceniana, wielbiona i tak dalej. Są zdjęcia Manareya, w których on no, też popuszcza wodze fantazji właśnie, jeśli chodzi o miłość kobiecą. Zresztą te wszystkie konkretne historie właśnie tych sióstr Papin, o których też były no, różne fantazje, że łączyło je coś więcej niż miłość siostrzana. To też działało na ich wyobraźnię. No ale jeśli chodzi o samych konkretnych członków ruchu, to tylko jeden poeta, René Krebel, był otwartym gejem i zresztą nie on jeden, bo stąd się zresztą w moim tutaj tym poradniku znalazło też hasło, jak nie popełniać samobójstwa, bo wiele surrealistów, mniej surrealistek. Surrealistek właśnie chyba tylko właśnie Unika Curn, której książka zaraz wyjdzie tutaj w Polsce. Kilku surrealistów popełniło samobójstwo. I właśnie René Krebel zabił się w przeddzień kongresu komunistycznego, w którym surrealiści bardzo chcieli uczestniczyć, ale zostali niedopuszczeni przez Bretona, który obraził Ehrenburga, policzkując go na ulicy Paryskiej. No, w każdym razie może to nie przypadek, że jedyny otwarty gej w grupie właśnie się zabił. No ale znowu oni byli homofobami, ale też trzeba pamiętać, że pewnie większość osób w tamtych czasach była tymi homofobami, prawda?
No to tak.
Nieszczęsna historyczna perspektywa.
No nie mogli się jakoś bardzo... My chyba tak czasem myślimy, że grupa ludzi, którą się zajmujemy, czy która nas fascynuje, będzie w jakiś sposób różna od społeczności, społeczeństwa, z którego pochodzi. A czasem się okazuje, że no, przecież oni są dziećmi tego społeczeństwa, mimo buntu, który prezentują ze sobą.
Tak, no jasne. Oczywiście, że byli dziećmi tego przełomu XIX i XX wieku. No natomiast trzeba jednak im oddać sprawiedliwość, że oni byli wielkimi buntownikami wobec tego trójgłowego potwora, o którym ciągle mówili, z którym walczyli, czyni państwa, kościoła i rodziny. I to też wyjaśnia może częściowo, dlaczego surrealizm nigdy na taką skalę nie zaistniał w Polsce, poza no już przypadkami jakichś odosobnionych artystów i artystek, że ci wszyscy francuscy surrealiści, nie tylko francuscy, bo niemieccy też, prawda, no Max Ernst siedział w okopach przez 4 lata po stronie niemieckiej, kiedy jego przyszli przyjaciele, czyli Éluard, Breton, siedzieli też w okopach po stronie francuskiej. I oni, kiedy skończyła się wojna, wyszli z tych okopów no żywi, ale z przekonaniem, że stracili 4 lata i z bardzo silnym przekonaniem, że te instytucje zachodniej cywilizacji, no czyli właśnie państwo, kościół katolicki i rodzina, są w pełni odpowiedzialne za tą największą rzeź, jaka się dokonała no, w pisanych dziejach ludzkości, prawda? Także cały surrealizm, tak jak przedtem dadaizm, był wielkim buntem przeciwko tym instytucjom. No i ta ciągła dyskusja, dlaczego surrealizm nie przyjął się w Polsce, oczywiście jest z tą sytuacją związana. Kantor powiedział, że nie przyjął się dlatego, że w Polsce był katolicyzm, ale ja myślę, że jest to trochę bez sensu, dlatego że wtedy we Francji też był bardzo silny właśnie kościół katolicki i surrealizm się zrodził jako bunt przeciwko niemu. Czy w Meksyku surrealizm był i jest wspaniały, no a to jest też bardzo katolicki kraj. Także ja sądzę, że jednak głównym powodem było to, no, że Polska w tym 18 roku odzyskała niepodległość, no i to jeszcze nie był czas, żeby się oczywiście buntować przeciwko idei państwa i wszystkim, co za tym idzie.
No właśnie, nasi poeci wtedy jednak pisali to ci poeci, którzy powinni się buntować, czyli młodzi skamandryci, pisali jednak wtedy poematy ku czci tego nowo utworzonego państwa, oczywiście krytycznie wobec narodu i ludzi, ale jednak jeżeli chodzi o państwo, to wszystko byli państwowcy.
No właśnie, no i Kościół też był uważany jako ta instytucja, która przechowywała język, która przechowywała, prawda, ideały polskości.
I dworek szatycki jako zaczyn polskiej kultury, tak.
No właśnie.
A żebyśmy wyszli na, bo mamy takie pesymistyczne teraz trochę tutaj rozważania, a jednak poradnik surrealistyczny jest też pełen bardzo wesołych treści. I
jasne.
To o samobójstwie to jest chyba tam w 18 poradzie, więc jakby zanim do samobójstwa mamy dekalkomanię na przykład, ale użyłaś takiego określenia przedmiot surrealistyczny. To co trzeba zrobić, co trzeba mieć albo czego nie mieć, żeby zaprojektować przedmiot surrealistyczny? Jak projektujemy przedmiot surrealistyczny?
No właśnie. Surrealiści byli właściwie, no może nie w 100%, ale najczęściej ludźmi biednymi. Oni specjalnie nie pracowali na etatach. Breton zresztą miał tendencję wykluczania z grupy osoby, które w jego pojęciu zdradzały ideę surrealizmu, podejmując pracę na etacie. Wobec czego te wszystkie moje rady dotyczą, mogą być realizowane bez specjalnego nakładu kosztów, łącznie właśnie z produkcją przedmiotu surrealistycznego. I cieszę się, że o nim mówisz, bo to jest moje ulubione medium, jeśli chodzi właśnie o sztukę surrealistyczną. Zresztą moja tutaj mansarda też jest pełna różnych absurdalnych przedmiotów surrealistycznych. No, przedmiot surrealistyczny oczywiście wychodzi z dadaizmu, z tego ready-made Duchampa. Duchamp uznał, że to artysta czy artystka decyduje, co jest sztuką i wystarczy powiedzieć, że suszarka do butelek jest, czy pisuar jest przedmiotem sztuki. Wystarczy podpisać taki gotowy, wyprodukowany fabryczny przedmiot i on się staje dziełem sztuki. Surrealiści takie podejście zmienili, dodając do tego właśnie dadaistycznego przedmiotu no to rękę artysty czy artystki, dodając poetyckość, oniryczność i często bardzo szczęśliwie poczucie humoru. Także oni no, z Bretonem na czele byli wielkimi miłośnikami plichtargów, chodzili po tych plichtargach i tam no, oczywiście za grosze kupowali różne często no, przedmioty o nieznanym przeznaczeniu. Jest taki piękny opis u Bretona właśnie w Miłości Szalonej, kiedy on idzie z Giacometti na plichtarg w Paryżu i każdy z nich kupuje inną rzecz. Breton kupuje taką no, trochę ludową, drewnianą łyżkę, która stoi na podpórce w kształcie buta. A Giacometti kupuje maskę i nie wiadomo, jakie jest pochodzenie tej maski. Oni się zastanawiają, że może to była maska do szermierki, ale nie są pewni. I oba te przedmioty, które co prawda nie są najbardziej klasycznymi przedmiotami surrealistycznymi, bo one nie ulegają żadnym przekształceniom przez tych nowych posiadaczy, ale mają w sobie właśnie to coś, co potem będą miały wszystkie przedmioty surrealistyczne. W przypadku Giacomettiego ta maska rozwiązuje mu twórczy impas i on na jej podstawie rzeźbi twarz, rzeźbie, nad którą właśnie pracuje. A Breton pisze o tej łyżce z podstawką w kształcie buta, nawiązując do swojej takiej fantazji na temat Kopciuszka, który wraca z balu. No wiemy, prawda, że tam Kopciuszek zgubił ten bucik, który potem książę ten bucik znajduje. Potem, że jest dosyć taka smutny tego epilog, bo okazuje się, że ta maska to jest maska, która była używana w pierwszej wojnie, która miała chronić przed atakami gazowymi, oczywiście nie chroniła. Ale taki klasyczny przedmiot surrealistyczny polegał na tym, że przedmiot znaleziony, najczęściej no, zawierający w sobie jakąś tajemnicę, surrealiści przetwarzali. No i tu już ostatnia jeszcze uwaga, że i dlaczego właśnie tak bardzo lubię przedmioty surrealistyczne, że ich produkcja była związana z tym, słynnym zdaniem Ramboda, że poezję tworzyć może każdy, no ale sztukę tworzyć może każdy, czyli nie musisz mieć dyplomu szkoły artystycznej, możesz być znajomym, przyjacielem, przyjaciółką tych właśnie surrealistów i robić przedmioty surrealistyczne. I tak się rzeczywiście stało. W połowie 30 lat te przedmioty robili wszyscy. Oczywiście powstawały też pisane przez Bretona i Dalego takie no, wyrafinowane i w wypadku Dalego bardzo pretensjonalne rozważania na temat różnych rodzajów przedmiotów surrealistycznych, ale był to na pewno była to najbardziej demokratyczna forma sztuki.
No tak, i Państwo, którzy nas słuchają, też mogą się w tą formą zabawić. Ja tutaj przerzucam, to jest radio na żywo z twarzą i wizualem wszystkiego dookoła, więc ja akurat przerzucam sobie, jak Agnieszka Tobolska mówiła o Giacomettim, to album Giacomettiego i tu jest takie piękne zdjęcie Lili, która trzyma na zdjęciu Man Raya, trzyma właśnie rzeźbę Giacomettiego, więc o takiej estetyce też tutaj opowiadamy. Zresztą to w ogóle było jakieś takie bardzo ważne połączenie właśnie, no właśnie, kobiety trzymającej obiekt z tą fotografią. To są tego typu rzeczy. Ale wróćmy do dekalkomanii. Na kartce rozprowadź pędzem gwarz wybranego przez ciebie koloru. Przykryj ją drugą kartką, przyciśnij. Powoli oderwij kartkę wierzchnią. Powtórz procedurę kilkakrotnie, aż do całkowitego wyschnięcia farby. Uzyskany efekt przywiedzie na myśl opisany przez Leonardo da Vinci mur z plamami, w który patrzeć się można pejzaży i scen bitewnych. Nadaj swemu dziełu tytuł nawiązujący do kształtu, który w nim rozpoznasz. Ze znalezieniem tytułu się nie śpiesz. Postaraj się, by był jak najbardziej osobisty. Napisz zainspirowany dekalkomanią wiersz lub poetycką prozę. To całkiem sporo trzeba zrobić wokół tej dekalkomanii.
No, ale są tam łatwiejsze techniki.
No, dripping na przykład, można sobie całe mieszkanie farbą uwalić.
No można, można. I to rzeczą oczywiście jest prawdziwa albo nieprawdziwa, ale w końcu jakie to ma znaczenie anegdota, że właśnie kiedy w czasie II wojny wielu surrealistów z Europy znalazło się w Ameryce, no uciekając przed wojną, to Max Ernst, który był takim wielkim odkrywcą właśnie tych wszystkich automatycznych technik, pokazał, on nie mówił expressive verbis, ale młodemu amerykańskiemu malarzowi, jak się używa tej techniki. Bardzo prostej, bo się do puszki z farbą przywiązuje sznurek, w tej puszce robi się dziurkę i potem sznurek wprawia się w taki ruch, a pod puszką leży płótno i na płótnie powstają automatyczne takie owalne wzory. No i no, rzeczywiście malarstwo Pollocka jest wiernym odtworzeniem tej recepty. No to właśnie głównie Max Ernst był. No bo nawet z tym malarstwem surrealistycznym jest pewien, no nie powiem problem, ale w każdym razie komplikacja, bo jest to malarstwo, które jest bardzo popularne, takie jak Magritte, prawda, René Magritte. I to jest malarstwo w jakiś tam sposób realistyczne, bo są to tak bardzo szczegółowo przedstawiane rzeczy nam znane, tylko w nieznanym otoczeniu, prawda? No, nie wiem, wielkie jabłko wypełniające cały pokój, taka, prawda, jak obraz jak z Alicji w Krainie Czarów. I dlatego Magritte tak był i jest nadal wykorzystywany przez reklamy, bo on przemawia do obrazów świetnie nam znanych, ale pokazuje, jest przekrętem w jakiś sposób inny, dziwny. No a z drugiej strony jest właśnie ten automatyzm, który zaczął się od rysunku automatycznego. Oczywiście surrealiści nie całkiem to wymyślili, no bo przedtem też ludzie z takich technik korzystali, że się siada z otwartą głową i się rysuje to, co nam wpadnie pod rękę. Tak samo zresztą działa pisanie automatyczne. Ale to był kompletnie inny kierunek niż ten praktykowany przez Magritte'a. I potem z tego właśnie punktu wyjścia, czyli rysunku automatycznego, wynikały inne też automatyczne techniki, takie jak właśnie mówiłaś, dekalkomania i właśnie ten dripping tak zwany. No i jak zawsze mnóstwo jest oczywiście wszystkich legend i anegdot. I jest na przykład taka anegdota, że Max Ernst był kiedyś w jakiejś oberży nad morzem, trochę był chory, trochę się nudził i patrzył na podłogę drewnianą. No i jak wiemy, te drewniana taka klasyczna podłoga, to są deski, na tych deskach są no wzory, prawda, rysenki, jak to drzewie. I on wpadł na pomysł, taki jak chyba wszyscy w dzieciństwie wpadaliśmy, żeby na tej desce położyć kartkę i ołówkiem czy kredką zacząć powtarzać te wzory podłogi, a potem przetwarzać to, co odtworzył z podłogi, nadając inne kształty i robiąc rysunek. Więc to był następny etap. Oczywiście no, oni nie byli tutaj całkowitymi odkrywcami, ale jednak wtedy, no znowu w tych 20-30 latach, taka postawa była w dużym stopniu odkrywcza, bo oni odrzucali ten styl stawiania artystki na piedestał, prawda? Już nie mówiło się o mistrzu, który nie ma nic wspólnego z resztą ludzkości, tylko o sztuce, którą może robić absolutnie każdy, czy ma ten dyplom, czy go nie ma.
To jaki mieli stosunek do natchnienia?
Znaczy oni mimo wszystko mieli poczucie humoru i oni nie mówili o natchnieniu, tylko mówili o taki termin cudowności, który właśnie często się przejawia. I ta cudowność nie jest taka bardzo łatwa do zdefiniowania. To jest, znaczy cudowność wymaga przede wszystkim absolutnego otwarcia na bodźce, czyli żeby odnaleźć tą cudowność, a cudowność była zapisana raczej w tkance miejskiej niż w tkance, powiedzmy, natury, I to była no, z jednej strony pewna poetyckość i otwarcie na coś, co jest wokół nas, co jest całkowicie codzienne, ale czego w tym codziennym biegu nie widzimy. I to zresztą mówią też jeszcze wracając do Magritte. Magritte bardzo mało podróżował i mówił, że te podróże są absolutnie niepotrzebne, żeby jechać wiele kilometrów, żeby zobaczyć coś w cudzysłowie egzotycznego, nowego, kiedy tą dziwność można znaleźć, no i jeśli nie we własnym pokoju, to na rogu ulicy. Czyli ja bym nie mówiła o natchnieniu, ale mówiłabym o poszukiwaniu cudowności, która jest jakoś tam się z natchnieniem spotyka, ale dla tych z Państwa, dla tych słuchaczy, którzy chcą właśnie porad, to poradą najważniejszą jest, żeby być całkowicie otwartą na wszelkie bodźce, żeby wchodzić w tą miejską przestrzeń, obserwować, no jasne, że zachowując pewne zasady bezpieczeństwa, jeżeli się wychodzi na samą środku nocy, ale chłonąć to, co wokół nas.
Wydaje mi się też, z takich współczesnych nurtów, to ten nurt duchologiczny uprawiany przez Olgę Drendę i wiele osób, których Olga też namówiła i zainspirowała, że on właśnie oddaje taką cudowność, to znaczy poszukiwanie w banale, który nas otacza i do którego jesteśmy przyczajeni, a zwłaszcza który jeszcze nam się estetycznie, z którym się estetycznie jeszcze kłócimy do tego i przez długi czas go wypieraliśmy, odnajdywanie w nim właśnie czegoś niesamowitego i przyglądanie, tak jak właśnie pisałaś w książce i mówisz o manekinach, no przecież to jest właśnie taki artefakt dawnych czasów, który przybrany odpowiednio i w odpowiednim anturażu wygląda, no właśnie cudownie wygląda.
Tak, masz rację. Jeszcze świetnym przykładem z kina, bo tu o kinie mało mówiliśmy dzisiaj, to jest Fantomas. Ten Fantomas odcinkowy, kręcony przez Feuillade'a, Louis Feuillade'a, podczas I wojny. Zresztą Feuillade był przez patriotycznych Francuzów oskarżany, że tutaj toczy się wojna, on kręci Fantomasa. I ten Fantomas to oczywiście jest oparty na powieści odcinkowej, bardzo długiej, pisanej szybko, nagrywanej na dyktafon przez dwóch autorów i ukazującej się w codziennej gazecie. I przygody Fantomasa, który jest takim demonem zła, który korzysta, mimo tego, że surrealiści nie byli futurystami, ale korzysta ze wszystkich zdobyczy technicznych epoki, czyli szybkiego pociągu, telefonu, dyktafonu i tak dalej, ale te wszystkie jego straszne zbrodnie dzieją się właśnie w Paryżu. I no ja dotychczas oglądam i Fantomasa, i następny po Fantomasie też Feuillade'a cykl o wampirach z kobiecą bohaterką, więc to w dużym stopniu był bardzo feministyczny projekt, w czasie kiedy po wojnie była ta bardzo pronatalistyczna polityka kwitła we Francji, kiedy tyle oczywiście osób zostało zabitych w czasie wojny. I tutaj nagle główną bohaterką nie była ta matka francuska, tylko była zbrodniarka stojąca na czele właśnie tej bandy wampirów. Ale znaczy najważniejsze jest to, że te wszystkie nieprawdopodobne historie dzieją się w Paryżu, w miejscach całkowicie niezmienionych, także publiczność wychodząc z kina nagle widziała te banalne ulice, banalne placyki, które u Feuillade'a stawały się miejscem akcji fantastycznych, właśnie cudownych wydarzeń. I ja nadal bardzo wierzę, że tylko to wszystko jest związane z obserwacją. Oczywiście nasze, to może nie jest banał, ale nasze życie, kiedy jesteśmy często wpatrzeni, no, czy w telefon, trochę utrudnia ten zmysł obserwacji, bo myślę, że ogólnie obserwujemy mniej, czy no, w każdym razie mniej pamiętamy o tym, niż to było te 20-30 latach XX wieku.
I bardziej obserwujemy siebie, co mi od razu przywodzi na myśl pytanie. Bo poza Frida Kahlo, która oczywiście malowała dużo autoportretów i tam jest ten wątek autoportretu bardzo istotny, ale oni chyba nie gustowali tak bardzo przedstawiania samych siebie.
Nie. Nie, bo no tak, Frida Kahlo namalowała coś około 50 autoportretów. Znaczy Claude Caen. Claude Caen rzeczywiście zrobiła bardzo wiele fotograficznych autoportretów, z których niestety duża część została zniszczona właśnie w czasie tej obławy zrobionej przez gestapo, kiedy oni zniszczyli jej jedyne odbitki. Ale jeżeli inne inni surrealiści, bardziej surrealistki niż surrealiści, rzeczywiście robiły autoportrety, to było w dużo bardziej takiej zawoalowanej formie. No, Leonora Carrington zrobiła taki słynny autoportret tuż przed wybuchem II wojny, który jest jednym z najsłynniejszych surrealistycznych portretów, kiedy ona siedzi na takim antropomorficznym foteliku, a przed nią się rodzi z plazmy hiena i jest między nią a hieną wielkie porozumienie. Leonora Carrington uważała oczywiście, że ludzie są takimi samymi zwierzętami jak wszystkie inne zwierzęta nasze otaczające, więc to jest taki przykład jej filozofii. Tam w tle galopuje biały koń, a ona ma bardzo twarz, taką końską twarz. Ona siebie zawsze porównywała do klaty, tak jak Max Ernst do ptaka. Tak, ale to są wyjątki. Rzeczywiście ja myślę, że jednak mimo wszystko i surrealiści, i surrealistki byli mało narcystyczni.
No właśnie, to jest coś, co jest trochę zaskakujące, bo dzisiaj w tym takim popularnym obrazie, gdzie kreuje się właśnie słynne nazwiska jak Magritte czy Dali, wydawałoby się, że to właśnie będą tacy narcyści, no, jak Picasso trochę. Właśnie nie do końca. Z swojej książki tak wynika, że właśnie że nie byli tak zakochani w sobie.
Nie, absolutnie nie. To znaczy ja jestem tam wobec Dalego bardzo krytyczna. Ja owszem lubię jego wczesne obrazy, no a potem on się oczywiście absolutnie zaprzedał pieniądzom, tak jak Breton ten przezwisko wymyślił Avida Dolares, prawda? Znaczy Magritte lubię, ale uważam, że są osoby dużo, dużo ciekawsze. To jest taki kanon, no, który mam, on już absolutnie został rozbity, no ale w Polsce jeszcze nie. I chciałabym, żeby ta książka tak troszeczkę zaczęła ten proces rozbijania kanonu właśnie Dalego i Magritte może troszkę zaczęła. Ale czekaj, jakie było twoje pytanie jeszcze a propos autoportretów, tak?
Właściwie to już wypełniliśmy moje pytania, ale teraz państwo mają tutaj pytania. Widzę, że na czacie YouTube'owym państwo pytają i komentują naszą rozmowę. Przepraszam, nie jestem w stanie przeczytać Nika, ale dla mnie surrealizm zawsze był najefektywniejszym środkiem do praktykowania satyry. Myśmy się z tym bardzo zgodzili.
Tak, no bo surrealizm nie przypadkiem, jedną z najważniejszych książek Bretona to jest tak zwana antologia czarnego humoru, gdzie on pokazywał, jak ten jego surrealizm jest zakorzeniony w literaturze światowej. Tam jest mnóstwo też surrealizmu właśnie anglosaskiego. I ten humor bardzo specyficzny, bo to nie jest humor taki rubaszny w wykonaniu Rablego. To jest humor, no bardziej właśnie Lewisa Carrolla z Alicji w Krainie Czarów, czyli właśnie ironiczny, z przymrużeniem oka, no czarny humor. I w surrealizmie jest mnóstwo humoru i to mam też właśnie za złe Dalemu, że on to kompletnie pogrzebał. A to, co się stało w tej recepcji surrealizmu, może powinniśmy to powiedzieć wcześniej, ale powiem to teraz, że to, co różni surrealizm od wszelkich innych awangardowych ruchów, to jest to, że inne ruchy miały estetyczne dążenia, natomiast surrealizm miał dążenie niebagatelne, żeby zmienić świat. No, to jest jedyny ruch, który chciał zmienić świat. Oczywiście zmienić świat, zmienić życie. Oczywiście nie dokonał tego, no bo to było niemożliwe. Ale wprowadził zmianę estetyki w tych Na tych polach, na, oczywiście, co, na których by mu nie przyszło do głowy, to znaczy właśnie zmienił reklamę, zmienił, wprowadził pewną dziwność do takiego naszego, do życia ludzi, którzy często ze sztuką nie mają nic wspólnego. Czy to dobrze, czy to źle? No ani dobrze, ani źle. No. Ten efekt jest na pewno przewrotny i absolutnie nieprzewidywalny dla tych ludzi, którzy surrealizm tworzyli, że oni, którzy właśnie walczyli z tym takim no, burżuazyjnym porządkiem rzeczy, chcieli nowego, pięknego świata, no a teraz ich estetyka służy reklamom, no, żeby kupić tam nowy rodzaj, nowe te lodówki, prawda? No ale na tym polega przewrotność w ogóle wszystkiego wokół nas.
No i przewrotność zwłaszcza sztuki i komercjalizacja, przed którą jakby no ciężko uciec, jeżeli chce się mieć kontakt z odbiorcą, to tak się kończy kontakt z odbiorcą.
No bo też jak patrzysz na, no chociażby na zdjęcia właśnie Manareya, które są takim, pokazują w zbliżeniu jakiś przedmiot i temu przedmiotowi poświęcają tyle uwagi, ile w tradycyjnej sztuce poświęca się czy twarzy ludzkiej, czy twarzy świętego, czy świętej. I on ten przedmiot stawia na piedestał i otacza aurą, no, czyli to, co właśnie robi producent chcący sprzedać swój przedmiot. No więc ta estetyka w reklamie stwarza, sprawdza się znakomicie. No zresztą on robił zdjęcia do magazynów mody i zresztą wprowadził zupełnie nowe pojęcie, jak fotografować modelki, że niekoniecznie w tej zamrożonej, zawsze takiej samej pozie, tylko na przykład w taczkach tapicerowanych ciekawym materiałem. I Magritte to samo. Magritte zarabiał projektując katalogi dla bardzo ważnego producenta futer. No, historia Dalego jest tutaj no, bez dna, bo on występował w reklamach i czekolady, i Alka-Seltzer, w których grał, no i oczywiście projektował butelki perfum i bardzo dużo różnych kiczowatych przedmiotów, ale no, tą drogę taką komercyjną, no to głównie właśnie drzwi do niej otworzyli Magritte i Dali.
A później mieliśmy pop art i wszystko runęło, sztuka stała się reklamą bezpośrednio i tak też historia sztuki się skończyła, nieprawda? A teraz jeszcze, żeby Państwo usłyszeli porady z poradnika surrealistycznego, ja tutaj jeszcze raz o tak Państwu pokażę, tym, którzy oglądają nas, to pokazuję. Porada numer 34, którą można zastosować będzie po naszej audycji, jak wsłuchiwać się w noc. Wyjdź w nocy na miasto, nie zabieraj niczego ze sobą, ale ubierz się stosownie do pory roku. Wędruj, gdzie oczy poniosą. Rozglądaj się, nadstawiaj ucha. Nawiązuj rozmowy z napotkanymi po drodze nocnymi markami, zachowując jednak ostrożność. Uzbroj się w cierpliwość. Nie rozpraszaj skupienia, daj nocy szansę. W takim razie zachęcam do dania nocy szansy Państwa, i moją gościnią w dzisiejszej godzinie bez fikcji była Agnieszka Taborska. Bardzo Ci serdecznie dziękuję.
Ja też dziękuję, tylko dodam jeszcze tutaj do tego, co przeczytałeś, że ja to pisałam nie w trakcie największych burz następujących jako efekt ocieplenia klimatycznego, także wychodząc w środku nocy, pamiętajmy, że zaplanowane są duże burze.
Sprawdźcie najpierw na aplikacji jednak, czy tam jakaś burza nie idzie. A ja mam dla Państwa komunikat. W sierpniu się nie spotkamy. Chcę też wziąć troszeczkę oddechu i przemyśleć naszą formułę, żebyśmy się we wrześniu mogli spotkać z nowymi siłami. Idziemy na wakacje, proszę Państwa, i idziemy w noc. Dziękuję Ci, Agnieszko, bardzo. Dziękuję Państwu bardzo.
Dziękuję. Dobrej nocy. Dobranoc.
Reset Obywatelski.
To był program Resetu Obywatelskiego. Subskrybuj nasz kanał na YouTube, obserwuj na Facebooku i Twitterze.